Dzień dobry wieczór Państwu. Dzień dobry wieczór Tobie, Piotrze.
Dzień dobry wieczór, witam.
Zaczynamy Filmotekarium. Proszę Państwa, filmów ostatnio, jak na lekarstwo, no przynajmniej takich filmów, które no, nie tyle opłaca się obejrzeć, co można obejrzeć je bez szkody dla psychiki. I tak Państwo wiecie, że głównie zajmujemy się z Piotrem narzekaniem, jak jest słabo. A teraz nawet ponarzekać sobie trudno, bo tak się stało na początku marca, że przerzucamy odmęty internetu, a właściwie nurkujemy w tych odmętach i nic. I tam, wiecie Państwo, kamień na kamieniu, film na filmie nie ma. No postanowiliśmy, że zanurkujemy głębiej i sięgniemy po klasykę kina, no tego kina, co Państwo wiecie, że jest niesamowicie, albo science fictionowo, albo jakoś w inny sposób fantastycznie. No i dzisiaj postanowiliśmy sięgnąć po film mojej młodości, o jak to brzmi fajnie, film zatytułowany Predator. Rok produkcji 1987. Do Polski dotarł z niemałym opóźnieniem, bo ponad trzyletnim, ale dotarł w końcu. I wiecie Państwo, film niesłychanie prosty. Słyszałem nawet, że więcej niż prosty, a po latach obejrzałem go z dużą przyjemnością. O tym dlaczego, to jeszcze powiem.
No tak, Predator, absolutna klasyka. Film, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. W przeciwieństwie do jego, jakby to powiedzieć, kolejnych odsłon albo filmów związanych z tym uniwersum, ale do tego kiedyś przejdziemy. Jest to jedno z tych dzieł science fiction, które zyskało status kultowy, które ma w sobie dużą dawkę kina sensacji. Niektórzy nawet odwracają tutaj klasyfikację gatunkową, twierdząc, że to jest film sensacyjny z elementami science fiction. Predator tak naprawdę porwał widzów, przynajmniej tak mi się wydawało, bo pamiętam, jak był popularny i to jeszcze wiele lat po premierze. Dodatkowo udało mu się zapoczątkować bardzo swego czasu chwytliwe uniwersum, które się opiera o konfrontację w pewnym przedziale tego uniwersum z innym, wysoce niebezpiecznym przybyszem z kosmosu, czyli z obcym, z ksenomorfem. W przypadku Predatora to chyba nie trzeba mówić, mamy do czynienia z przedstawicielem rasy myśliwych, gatunku myśliwych z innej planety, który zabija dla sportu i dla przyjemności, ale poluje tylko na takie stworzenia formalnie, które mogą mu stawić jakiś opór, z którymi może rywalizować. Łowcy, myśliwi czy też predatorzy, bo padają różne nazwy i te tłumaczenia też czasami oryginalnego tytułu były różne na polskim rynku, zaraz też do tego przejdę. Te istoty oryginalnie nazywane Jautia, nie były na Ziemi przypadkowymi gośćmi, tylko no tego nie dowiadujemy się już z tego filmu ze Schwarzeneggerem. To nam mówi, że tak powiem, tradycja, lore Predatora, że te istoty przebywały na Ziemi od dawna, nawet nauczyły ludzkość tego i owego, ale zapisali się w historii, w folklorze jako krwawi łowcy. Tego oczywiście w Predatorze z 1987 roku nie mamy. Tam jest sama nawalanka, Marku. I dzięki temu chyba ten film się tak dobrze zachował. On się nie zestarzał w przeciwieństwie do uniwersum, które wokół niego wyrosło. I jakie są, Marku, twoje wspomnienia związane z Predatorem? Bo ja na przykład tak, pamiętam magnetowid, te czasy i pamiętam kolekcję kaset mojego wujka, a VHS, oczywiście takich przegrywanych, i była taka jedna kaseta, którą szczególnie sobie upodobałem. Tam była nalepka drapieżca. To było tłumaczenie terminu Predator zastosowane do tego filmu. Pierwszy raz obejrzałem i niesamowicie mi się spodobało. Wtedy jako, no, przyznam się, ile ja miałem lat, może 9, może mniej, ale strasznie mi się spodobało i wiedziałem, że już takie filmy chcę oglądać, mówię takie o kosmitach. No wiem, nie świadczy to o mnie dobrze, że w takim wieku oglądałem tak krwawe dzieła, no ale jakoś tak pokątnie to zobaczyłem, tak? Muszę przyznać, że Predator nie przeraził mnie tak bardzo, jak przeraził mnie oglądany mniej więcej gdzieś w tym samym okresie Blob, który był dla mnie wręcz traumatyczny. Natomiast Predator mi się strasznie spodobał. to nie ze względu na Schwarzeneggera, ale na głównego kosmicznego bohatera. Właśnie, ale to były moje wspomnienia, Marku. Jak było w swoim przypadku? Kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z drapieżcą?
Zetknąłem się z drapieżcą podobnie jak ty na kasecie VHS, ale wcześniej. Jeszcze w latach 80. Wtedy wszelkiego rodzaju piractwo kwitło. Zresztą trudno to nazwać w PRL-u piractwem. To raczej był sposób na to, żeby obejrzeć coś, co nadawało się do oglądania. Moje wspomnienia są jak najlepsze, bo mnie ten film zaczarował. Nie będę się silił tutaj na jakieś filozoficzne wykłady, bo ciężko w przypadku tego filmu jakąś filozofię, jakąś taką głębszą filozofię do tego dobudować, chociaż można. Jak się człowiek napnie, to wszystko zdoła zrobić. Mnie ten film już wtedy nieświadomie przyznaję, zaczarował prostotą. Zobaczcie Państwo, prześledźcie, przypomnijcie sobie, jak prosty jest ten scenariusz, jak prosty i jak logiczny. Żadnego wydziwiania, żadnego kombinowania, żadnego a mogło być tak, ale może nie mogło z jednej strony, z dziesiątej strony. Nie, nie. To jest kino, w którym walka, w którym przetrwanie jest bardzo ważne, ale też to, co się dzieje na ekranie, jest bardzo, ale to bardzo proste, co nie znaczy, że nie przykuwa uwagi. I to jest moim zdaniem duża zaleta tego filmu, duża zaleta kina lat 80. Ja wiem, że to kino się już dzisiaj chwilami zestarzało, sporo filmów się zestarzało, ale nie wiem, być może to jest moje osobnicze spojrzenie, aż tak bardzo ten Predator się nie zestarzał, przynajmniej w moich oczach. Poza tym, tak, ja jednak się skupię na tym, jak bardzo logiczny jest to film. Otóż pewnego dnia przybywa ekipa ratowników. Mają odnaleźć śmigłowiec, który gdzieś sobie spadł w dżungli, a ponieważ w dżungli szaleją partyzanci, no to wiadomo, ta ekipa ma podwójne obciążenie, ale pilotów trzeba znaleźć, bo wiadomo, że armia amerykańska po swoich zawsze pójdzie. No, przynajmniej w teorii. I oni idą. Dostają do pomocy ci ratownicy. Widać, że to zgrana ekipa. Tacy faceci, którzy na niejednym froncie byli, w niejednych opałach byli, wiedzą o co chodzi, nie mają złudzeń, są sprawni, są dobrze wyszkoleni, dobrze uzbrojeni. No ale do tej ekipy dołączony zostaje taki facecik z wąsikiem, no i on coś tam kombinuje, w dodatku ma przejąć dowództwo, jakby co, no jeszcze nie wiemy, jakby co, ale ma przejąć. Główny bohater, czyli Arnoldzik, nasz ukochany, umiłowany, zna tego gościa, trudno powiedzieć, uczucia ma pewno mieszane w stosunku, a nawet na pewno mieszane w stosunku do niego i idą. Idą w ten las, znajdują w końcu śmigłowiec, no ale tam nieprzyjemne i bardzo zaskakujące okoliczności. Otóż znajdują oskurowanych żołnierzy, amerykańskich żołnierzy, co poznają po nieśmiertelnikach. No i wtedy się wydaje, że potem śmigłowiec przed ekipą ratowników, którą poznaliśmy w filmie, poszła inna grupa, tylko że tego nie przeżyła. Ja dalej filmu nie będę opowiadał, powiem jedno. My poznajemy przez pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt minut tego filmu, poznajemy tę ekipę ratowników i wiemy jedno. To są ludzie niesamowicie sprawni, niesamowicie przygotowani do tego, co robią, co zresztą udowadniają chwilę potem, kiedy natykają się na obóz partyzantów, w którym dzieją się rzeczy straszne, z ich kolegami przede wszystkim. Żaden z tych kolegów, których mieli ratować, nie przeżywa. Na oczach Arnoldzika jeden z nich ginie. No to panowie z tej ekipy ratunkowej rozwalają wszystkich w tym obozie, poza jedną osobą, poza kobietą, kobietą o imieniu Anna bodajże. No i decydują się na powrót. Ale to już nie jest takie łatwe, bo pomimo iż wiemy, że ta ekipa jest zgrana i niesamowicie sprawna, to staje na ich naprzeciw nich ktoś na początku, jeżeli Państwo oglądacie film po raz pierwszy, to na początku nie wiadomo, co to jest, kto to jest. No i później się okazuje, że ci sprawni ludzie jakoś nie do końca radzą sobie z tym kimś. Ale jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bo tak jak obiecałem, dalej nie będę już opowiadał filmu. Natomiast przecież w tym filmie, zaraz na początku, jeszcze w trakcie, właśnie przed napisami, jest pewna bardzo ważna wskazówka. Widzimy rozgwieżdżone niebo, widzimy kosmos, jesteśmy w kosmosie, leci sobie statek kosmiczny i coś z niego wylatuje i spada, bo patrzymy, że to rozgwieżdżone niebo jest nad planetą. To coś, co wyleciało ze statku kosmicznego, na tę planetę spada. No i później bardzo szybko kojarzymy, że to coś, co spada, co wypadło ze statku kosmicznego i spada na planetę, to jest to coś, co później staje naprzeciw ekipy ratowników. I powiem Państwu, i tak długo to opowiadałem, bo zauważcie Państwo wszyscy, jak prosto jest to opowiedziane, jak bardzo prosto, a dalej jest tak samo prosto to opowiedziane. Dlaczego Arnoldzik przeżywa? No dlatego, że wpada do wody i zagrzebuje się w mule, czy też w błocie na brzegu. No dlaczego go nie widzi predator? No dlatego go nie widzi, że on wszystko, czego domyśla się zresztą Arnoldzik, on wszystko widzi w podczerwieni. A zatem jak się Arnoldzik wychłodził w wodzie i w tym błocie, to go przejściowo nie widział ów predator, co dało szansę Arnoldzikowi, żeby się zemścić, żeby powalczyć z predatorem.
Chociaż dzisiaj predator jest uznawany za absolutny klasyk, no to on się wcale krytykom nie podobał. Zwracano uwagę na to, że jest to w sumie, no jak powiedziałeś, bardzo prosty, wręcz prostacki film. Nikt jednak nie mówi, że prosty scenariusz nie może być zły. My wielokrotnie wskazywaliśmy, że proste opowieści, dobrze podane, z dobrym suspensem, no, przeradzają się w super widowiska. Moim zdaniem to nie jest do końca prawda, że to jest taki toporny film, bo on jest prosty, no ale zwróćcie uwagę, że jednak napięcie jest nam serwowane. My niby od początku wiemy, że będziemy mieli do czynienia z tajemnicą z kosmosu, ale przecież przez długi czas predator bądź drapieżca z kasety VHS jest niewidoczny, kryje się pod kamuflażem. Musimy się domyślać, kto to jest. Bardzo działa potem na wyobraźni to stopniowe pojawianie się tej postaci, stopniowe ujawnianie jego prawdziwej natury. No, mamy tam też taki wątek, jakby to powiedzieć, lekko dramatyczny, związany z, jakby to ująć, z związany może nie z konfliktem, ale wzajemnymi powiązaniami i tym, że nie wszystko zostało powiedziane członkom tej ekipy na temat celu ich misji. Dowiadujemy się, że rząd amerykański załatwia niekiedy różne interesy poza polem widzenia opinii publicznej. To było jedno, ale tak jak wspomniałeś, do klasyki przeszły sceny, kiedy Schwarzenegger zostaje sam i rozpoczyna się polowanie na predatora. Sam bohater, w sumie nie wiemy, kto jest bohaterem, są dwaj główni bohaterowie, ale ten bohater kosmiczny okazuje się tak spektakularnym potworem, że aż się prosi o kontynuację, no i te kontynuacje się pojawiają z czasem. Przecież predator się pojawia już nie w dżungli środkowoamerykańskiej, ale w dżungli miejskiej, żeby go skonfrontować z jeszcze bardziej spektakularnym i morderczym potworem, no to konfrontuje się go z ksenomorfem. Mamy też przecież późniejsze predatory, już może nie tak dobrze przyjęte, niektóre wręcz zapomniane. My będziemy o nich mówić, bo wielokrotnie wspominaliśmy już tutaj w Filmotekarium o tym, że mamy gdzieś na widoku taki cykl pod tytułem Upadek wielkich serii i niestety to obejmuje Predatora. Nawiązanie do filmu ze Schwarzeneggerem pojawia się na przykład w kolejnej odsłonie, gdzie się pojawia Jautja, chyba się to tak wymawia, bo już nie pamiętam. Jest to film Predator z 2010. Jednak odnoszę takie wrażenie, Marku, że z czasem Predator wpadł w taką pułapkę, z której się jakoś nie może wygrzebać. Ostatnie odsłony filmów, gdzie te istoty są głównymi bohaterami, są tak naprawdę mocno dyskusyjne. To wynika z tego, że po prostu mamy zawsze przewidywalny scenariusz. Zresztą, jak mam być szczery, to jest bardzo podobnie w filmach z ksenomorfem, tak? Kiedy widzimy, kto lub co raczej będzie głównym bohaterem, no to my mniej więcej wiemy, jak przebiegnie scenariusz, że na koniec główny bohater, ten ludzki bohater prawdopodobnie i tak zwycięży. Tutaj odnoszę się między innymi do tego filmu, który się ukazał na streamingu jakiś czas temu. O tym jeszcze będziemy mówić. Czy uniwersum Predatora się wypaliło? Trudno powiedzieć, dlatego że trochę nawiążę, wiesz, Marku, do naszej dyskusji o Nosferatu. Wampiry, temat wyświechtany, chciałoby się powiedzieć, Nosferatu, coś, co było ekranizowane wiele razy, natomiast czasami się po prostu udaje. No i tak się nawet zastanawiam, czy za jakiś czas nie będziemy mieli remake'u. Remake'u tego filmu z 1987 roku ze Schwarzeneggerem. No tym razem musi to być chyba jakiś inny osiłek. Oryginalny Predator, moim zdaniem, był filmem bardzo dobrym. Bardzo dobrym, nie zestarzał się pomimo tych prawie 40 lat na karku. Ja mam pewien problem, kiedy mówię o współczesnych filmach tego typu, bo one jednak były. Pamiętasz, Marku, omawialiśmy taki film science fiction z elementami sensacji, który się dział gdzieś chyba w Afganistanie i tam grupa komandosów również broniła się przed jakimiś spektakularnymi potworami. To wyglądało słabo. Tutaj chyba magia kina lat 80. kryła się w tym, że to jednak były kostiumy, że to momentami było toporne, momentami było nierzeczywiste, ale jednak tkwiła w tym jakaś magia. Teraz, kiedy mamy wszechobecne efekty komputerowe, nie wiem, mam wrażenie, że to przemawia słabiej, przynajmniej do mnie. Gdyby ten Predator z 1987 roku wtedy nie powstał i powstał na przykład w naszych czasach, no to powiem ci, że nie wiem, czy to pierdyknięcie, które człowiek ma oglądając ten film, byłoby tak duże. Interesujące jest to, zauważ również, że kiedy jesteśmy w tej dżungli z bohaterami, to my tą dżunglę odbieramy nawet lepiej niż we współczesnych filmach. I to oglądając to na przykład na telewizorze czy na komputerze. Wtedy potrafiono robić filmy, potrafi się też dzisiaj. Natomiast wydaje mi się, że po pierwsze, prosta historia to niekoniecznie zły film, że elementy sensacji potrafią się zgrać z science fiction i że niestety, kiedy zbytnio się eksploatuje pewne postaci, pewne wątki, no to wyczerpuje się, wypala się uniwersum. Tam niestety było w przypadku, no nazwijmy to umownie, Predatora.
Tak, z tym Predatorem właściwie od początku, poza pierwszym filmem, nie było dobrze, bo w 1990 roku powstał film Predator 2 i tam na początku nawet miał grać Arnold Schwarzenegger, ale odrzucił propozycję, bo nie podobał mu się scenariusz. Przeniesienie tego, jak powiedziałeś, do dżungli miejskiej niekoniecznie mu pasowało. Kilka innych rzeczy też mu nie pasowało, nie pasował mu reżyser, a w ogóle to skupił się na tym, żeby nagrać Dzień Sądu, czyli drugą część innego zupełnie kultowego filmu Terminator. No więc się skupił na tym i Arnoldzika w drugiej części nie było, ale też umówmy się, ta druga część, gdzieś tych Predatorów pojawia więcej, ale wcześniej to on jest tam, poluje na ludzi w mieście, w którym jest gorąco. Nie było tego klimatu, absolutnie. To uniwersum zostało wzbogacone, no bo się pojawił Obcy kontra Predator, to 2004 rok. Później był jeszcze Obcy kontra Predator 2, chyba 2007, o ile dobrze pamiętam. Gdzieś w 2010 Predators i to nie były dobre filmy. To znaczy, powiem tak, jeszcze ten film z piramidą, która zagrzebana jest gdzieś pod lodami bodajże Antarktyki, ale tego nie jestem pewien, czy to tak naprawdę się odbywało. Chyba tam. Jeszcze się dało obejrzeć, ale już trochę męczył. chociaż był logiczny, ale no umówmy się, nie było tej magii. No, Predator był jak Predator, nawet taki był trochę ludzką twarz dostał w tym filmie, ale myślę, że to uniwersum w jakiś sposób od początku kulało. Ja nie byłem jego fanem, ale jestem fanem pierwszego Predatora. Ja wiem, że oceny są różne i ten cykl predatorowy ma swoich zwolenników i ja się zresztą, pomimo że nie podzielam, to wcale nie dziwię, że ma swoich zwolenników. Natomiast ja pozostanę wierny pierwszej części Predatorowi z Arnoldzikiem, w którym Arnoldzik sobie z Predatorem radzi, proszę państwa. Co więcej, robi to inteligentnie, znaczy się Komandos nie był osiłkiem, tylko był człowiekiem myślącym. Tak podobno jest z komandosami, że my bardzo często wojsko kojarzymy z tępą siłą, a w pewnych oddziałach jednak inteligencja się liczy. Inteligencja taka specyficzna. Nie będę się w tej chwili wdawał, bo to jest dobór do tego rodzaju oddziałów obejmuje nie tylko badanie inteligencji, ale też umiejętność podporządkowania się pewnym rygorom. Trudna sprawa. Myślę, że jedno z drugim troszeczkę się kłóci, no i dlatego tak trudno znaleźć ludzi naprawdę dostosowanych, tak jak Arnoldzik w filmie był dostosowany i sobie z Predatorem poradził, pięknie sobie poradził. No to już była taka walka, trudno powiedzieć dżentelmeńska, ale jeden na jeden. I przyznam, że to w jakiś sposób robi wrażenie, te przygotowania Arnoldzika, ta ostateczna konfrontacja, to jest coś, co chce się oglądać. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja nie dostrzegam w tym filmie jakichś słabizn, jakichś takich rzeczy, które no można by poprawić. Zawsze się to dostrzega w każdym, nawet rewelacyjnym dziele. Mnie chodzi po prostu o to, że mnie w filmie Predator czaruje połączenie, podkreślam to po raz dziesiąty, enty, połączenie prostoty z logiką i z magią opowieści. Tak, magią opowieści, bo tak jak Piotr powiedział, dżungla i my przez tę dżunglę naprawdę wędrujemy z oddziałem komandosów, który, no, który się broni. Ci ludzie nie są wspaniałymi bojownikami. Każdy z nich to jest człowiek z krwi i kości, w dodatku to nie jest Superman, to są ludzie, widać, że gdzieś tam w zamyśle scenarzysty, to są ludzie z problemami. Jeden ciągle opowiada dowcipy takie z podtekstem seksualnym, słabe te dowcipy, ale jego bawią. I tak dalej, nie będę państwu tego streszczał, ale ci bohaterowie są jacyś. I znowu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest film psychologiczny o wnętrzu komandosów, którzy idą do akcji. Nie, ale te postacie są naszkicowane takimi krótkimi pociągnięciami pędzla. Prosto, ale jednocześnie przekonująco. No cóż, ja, słyszycie to państwo zresztą, w jakiś sposób jestem tym filmem obejrzanym bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, po raz pierwszy, jestem zachwycony. Obejrzałem ostatnio, wiecie państwo, to jest tak, jak się film sensacyjny ogląda po raz enty. No emocje już są średnie, ale zabawa w dalszym ciągu niezła.